Więc chcę o tym mówić. Powiedz Jezus. Teraz spróbujmy tak trochę inaczej to powiedzieć. Jezus. Okej, okay. Jezus. Wiesz, to co jest moją obserwacją i to też jakoś tym słowem, dlatego to słowo do mnie przyszło, ponieważ zauważam, że i zauważam też to u nas w Kościele, ale w innych jakoś łatwiej zauważyć, taka jest natura osoby krytycznej, że gdzie indziej widzi lepiej rzeczy niż u siebie, ale muszę przyznać, że również widzę to u nas, że mało w Kościołach się mówi o Jezusie. Co nie znaczy, że mówi się o diable zbyt dużo, chociaż czasami tak, ale bardzo wiele czasu poświęcamy w kościołach, żeby mówić o tym, jak żyć, co jest źródłem mocy w życiu człowieka, o wierze, o pewnych zasadach, o normach, o kościele, jak powinien funkcjonować, o rodzinie. I tak naprawdę w Polsce to jeszcze jest całkiem nieźle, ale gdybyście pojechali na zachód, ten dobry zachód, taki ewangeliczny zachód, gdzie mamy zbory, gdzie mamy mega kościoły, to byśmy zobaczyli jeszcze więcej tego, jak po prostu wspaniałym życiem chcą kaznodzieje obdarzyć ludzi poprzez oferowanie im świetnych zasad Bożego życia i Bożego funkcjonowania. 5 kluczy do sukcesu, 3 klucze do sukcesu, kolejny stopień do sukcesu, nowe drzwi do sukcesu, okna do sukcesu i tak dalej. Wszystko, co może nam pomóc. I wiecie, i to, co jest coś, co mnie od dłuższego czasu dotyka, myślę, że to jest związane, ja tego nie rozumiałem wcześniej i myślę, że to jest związane z moim duchowym rozwojem i wzrostem, bo inaczej bym nie był w stanie tego załapać. Jest taka myśl, która mnie od 2 tygodni prześladuje, że są prawdy, których słowa nie uniosą, a mogą je unieść tylko ludzie. Co mam na myśli? Mam na myśli ten fragment też z apostoła Pawła, kiedy on mówi, że mamy dziesiątki tysięcy nauczycieli. Nie tysiące, ale dziesiątki tysięcy nauczycieli. A ojców mamy niewielu. Wiesz, miałem takich parę obrazów. Jeden z takich tych obrazów to był taki, że kiedy zacząłem czytać dużo książek, dosyć szybko to się rozwinęło, ponieważ były lektury w szkole, ja byłem bardzo obowiązkowym uczniem, w ogóle zresztą byłem zawsze grzecznym bardzo człowiekiem i do dzisiaj jestem. I uczyłem się pilnie i nigdy nie uciekałem ze szkoły, nie wagarowałem i czytałem wszystkie lektury. Więc kiedy miałem 9-10 lat, już było 3-4 lata, kiedy byłem w szkole, byłem tak rozkręcony w czytaniu książek, zacząłem czytać książki absolutnie nadprogramowe i czytałem ich dużo. I wiesz, kiedy je czytałem, to przyszła do mnie taka myśl, że właściwie ja mam dostęp do tak niesamowitej wiedzy, do tylu koncepcji, do umysłów i mądrości całego świata przez to, że mam dostęp do biblioteki. W pewnym momencie w Elblągu, w którym się wychowywałem, należałem do 4 różnych bibliotek, byłem zapisany, bo można było brać tylko po 1 albo 2 książki, tak generalnie były takie zasady tam za komuny u nas w mieście, więc po prostu mogłem sobie po prostu chodzić i szperać. I jeszcze chodziłem często do czytelni, ponieważ były materiały, których nie wypożyczano, tak jak prasa, czasami prasa zagraniczna, więc spędzałem tam godziny. I wiesz, i mój umysł został pochłonięty pewną taką koncepcją, że ja mogę teraz naprawdę swoje życie zbudować lepiej niż moi rodzice. Jak zaczynałem mieć 11 lat, 11, 12, 13, 14, zaczął się ten okres nastolatka, który w swoim naturalnym rozwoju neguje życie swoich rodziców, neguje dotychczasowe autorytety, więc zacząłem, to się jeszcze nałożyło na to czytanie książek, więc tym bardziej zacząłem patrzeć i mówię sobie, w pewien sposób taki też patrzyłem na swoich rodziców z takim pożałowaniem, tak, że po prostu, kurczę, oni mogli mi tyle zrobić. I pamiętam, jak moją rozmowę z tatą, kiedy on po prostu zbierał na książeczce i zawsze miał taki dylemat, czy dalej jeszcze zbierać pieniądze, no bo się mówiło nie na koncie, tylko na książeczce, tak, oszczędnościowej w banku. I zawsze miał taki dylemat, kiedy już wziąć, wydać te pieniądze, żeby inflacja ich nie zżarła, ale kiedy jeszcze zarabiać, żeby po prostu zbierać, żeby można było za tą sumę coś kupić. To zawsze był straszny dylemat, bo te pieniądze leciały jak na łeb na szyję, pamiętam, na przełomie lat 70., 80., inflacja się nakręcała. Ja wtedy pamiętam, jak podszedłem do niego i mówię, tato, jak to bez sensu jest, co ty robisz? Byś poszedł, kupił dolary co miesiąc byś kupił sobie $3 i po prostu ty byś, po prostu wiesz, ty byś kupował nowe samochody jak rodzice moich kolegów, bo słyszałem. Mój tata taki po prostu był. Wytłumaczyłem mu, na czym inflacja polega, mimo że on wiedział, taki był poruszony. Wiecie, poszedł, zebrał, wypłacił wszystkie pieniądze, poszedł i kupił $100 od kolegi. A później poszedł do Peweksu i o mało nie został aresztowany, bo się okazało, że fałszywe są. Więc natomiast kasjerka po telefon i wiesz, ojciec się musiał tam grubo tłumaczyć, skąd on to ma, że gdzieś to kupił pod dworcem. I... Wiecie, jak się później czułem, jak wrócił do domu i mówi, całe oszczędności z 2 lat przepadły. Byłem ja, mądry gość, który mu podał radę. Ale wiesz, to tylko był taki, to była tylko jedna taka śmieszna historia. Ale moich opinii, wiesz, to jeszcze całkiem do niedawna miałem całe mnóstwo na temat moich rodziców. Jak wiele rzeczy oni mogliby zrobić lepiej. I wiesz, ale mój tato nie żyje już w tej chwili od 8 lat. I powiem ci, że miałem też taką myśl, że dzisiaj to tak naprawdę bym zrobił ognisko z tych wszystkich książek, które przeczytałem i jeszcze dorzucił parę innych bibliotek, żeby móc sobie usiąść z moim ojcem, który dzisiaj nie żyje, i pogadać przez 10 minut, 20 minut, przez pół godziny. I to jest, ja nie wiem, ciężko mi jest, wiesz, to, wam to wytłumaczyć, bo to trzeba przeżyć trochę lat i trzeba zderzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami, żeby zrozumieć, że te najistotniejsze prawdy o życiu, one nie leżą w książkach, w wiedzy i w teoriach, ale one leżą w życiu innych ludzi. I wiesz, i to jest... Mogę powiedzieć, że to jest pewien aksjomat, to objawienie dla mnie, ponieważ Bóg mi wyświetlił to w taki sposób, że pokazał mi, że Jezus przyszedł na świat jako prawda, jako osoba. Wiesz, Bóg mógł zrobić tak, posłać kolejną swoją mądrość, swoją prawdę w usta jakiegoś proroka i kazać mu prorokować do ludzi, ale powiem wam, to by nie było to. Musiał przyjść Jezus, który był tą prawdą od Boga, i tylko On jako osoba, nie jako książka, nie jako proroctwo, nie jako wiedza, ale On jako osoba był w stanie unieść to i przekazać to. Bądźcie cierpliwi, ja to rozwijam, tą myśl. Zaraz dojdę do istoty rzeczy. Teraz podam wam inny przykład. Dlaczego prawdy... Słowa nie mogą unieść prawd. 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu mówiłem o miłosierdziu. Pamiętacie słowo? Było wartość czy... wartość czy... Jaki był tytuł tego słowa? Kto pamięta? Nie, krzątanie było czy pilnowanie, a tydzień wcześniej było na temat wartości... Kontra zasady, tak, kontra zasady. Że są zasady i są wartości. I wartości przewyższają zasady. I wiecie, i myślę, że to jest bardzo dobre słowo. W ogóle polecam wam, żebyście przesłuchali, ci, którzy nie byliście. Ja byłem tym bardzo poruszony i jestem cały czas poruszony, jak ważne jest miłosierdzie, że warto ludzi traktować miłosierdziem niż zasadami. Ale wiesz, ale później, kiedy słuchałem tego słowa, byłem zbudowany, to później zacząłem widzieć, że coś blaknie w tym słowie. Tak jakby ono po prostu gasło. I sobie myślę, mówię, co to jest? Przecież wszystko, co mówiłem, było prawdą, było fantastyczne, ale gdzieś to moje kazanie nie jest w stanie unieść tego objawienia. I na początku myślałem sobie, może trzeba by parę lat głosić o miłosierdziu. I powiem wam, to jest jakaś metoda, pod warunkiem, że nie dojdziemy do takiego miejsca, jak to bywa często, kiedy słuchamy długo na jakiś temat, że nam już po prostu uszy więdną i już nam się nie chce, bo jesteśmy z tym oklepani. Ale wiesz, w tym momencie przyszła mi myśl, że właśnie Jezus przyszedł jako osoba i On pokazał, czym jest miłosierdzie. Miałem taką sytuację, samochód nam zagrzybił się, filtr był po prostu zapchany, powietrza kabinowy, wilgoć się zaczęła gromadzić, później coś tam jeszcze było, parę innych czynników i wiecie, później się okazało, że woda się zbierała tam, gdzie koło zapasowe w tyłu w bagażniku, więc to wszystko parowało i po prostu w pewnym momencie zaczęła się pleś pojawiać w bagażniku na tej tapicerce. Wiesz, no strasznie. I postanowiłem to wyczyścić. Strasznie to kosztowało, straszne pieniądze, żeby to wszystko, wiesz, wyozonować, wydezynfekować, wymyć, później suszyć. I wiecie, miałem ten samochód już taki gotowy, taki elegancki. Pojechałem w środę na ewangelizację. I podchodzi do mnie Dobromir, który tam rapuje i też ewangelizuje, i mówi: słuchaj, mamy tu takiego gościa, facet miał padaczkę alkoholową, upadł, pogotowie było wezwane, później trzeba było go zabrać. I on mówi: słuchaj, szukamy kogoś z samochodem, bo trzeba go tutaj przywieźć 2 kilometry. Ja mówię: nie ma sprawy, dopiero co wyjechałem z szorowania, mam wszystko umyte i pachnące, ale chwała Panu. I on tak, ha, 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 tam się wszyscy śmiali, nie? Wiecie, i przychodzimy do samochodu. Dobromir otwiera samochód, wsiada i mówi: ty, to prawda. I później, wiesz, odwiedziliśmy tego gościa i Dobromir tak mówi: no wiesz, no sorry, ten samochód faktycznie, bo tak, wiecie, jak to jest przewieźć po prostu bezdomnego, to tam później musisz kupić 3 zapachy do samochodu na nowo. Wiecie, i tak widziałem to po prostu, ten błysk wokół Dobromira, że ty, naprawdę ten samochód był czysty. Taki szok. Wiesz, i sobie myślę właśnie na takiej zasadzie, wiesz, można uczyć o czymś. Ja mogę mówić o miłosierdziu. O czymkolwiek. Ale wiesz, moc jest dopiero wtedy, kiedy ja mogę pokazać coś swoim postępowaniem, i dopiero wtedy ja jako osoba zaczynam nieść moc tej prawdy. Słowa mają moc, Słowo Boże mówi, że słowa mają moc, dają wiarę, ale są ograniczone w swoim oddziaływaniu, w efektywności swojego oddziaływania. Wszystko, z czym Jezus przyszedł na ziemię, przyszło razem z Nim, nie przyszło w postaci teorii. I teraz wiesz, dzisiaj mamy kościoły, które nauczają o mnóstwie rzeczy. Niedawno była u nas tutaj taka kobieta, która usługiwała u nas w kościele. Rozmawialiśmy z nią na temat jej lidera sprzed wielu lat, który dzisiaj już nie jest jej liderem. Ja właśnie jej opisywałem, jaki mam obraz tego człowieka, jak go słuchałem, jak byłem zbudowany jego kazaniami. I ona w rozmowie tak siedziała, tam mieliśmy taką wyluzowaną rozmowę, ona w pewnym momencie mówi: wiesz co, tak naprawdę to wszystko, co on nauczał, to było w dużej sprzeczności z tym, kim on był. Ja sobie myślę po prostu, to jest szok. To jest szok. Ale faktycznie takie coś, nie chodzi o to, żebyśmy się gorszyli, ale musimy zrozumieć, że ta moc, którą Bóg chce nam dać, jest zawarta nie w teoriach i nie w prawdach, które są głoszone, ale w osobie Boga, w osobie Jezusa Chrystusa i w osobie Ducha Świętego. Dlatego my wszyscy potrzebujemy wrócić do tego miejsca, o którym mówi Paweł, żeby zacząć szukać osoby Jezusa, osoby Ducha Świętego i zacząć mieć troszeczkę dystansu do przekazywania mądrych rzeczy w postaci słów, książek, teorii i wykładów. Niektórzy ludzie wybierają kościół w taki sposób. Mówią: tam bym chciał być w kościele, bo to mnie po prostu buduje. Ktoś mi niedawno powiedział, mówi: ja bym chciał chodzić do dużego kościoła, bo do niego jest łatwiej przyprowadzić znajomych. Bo jest takie podprogowa taka świadomość, że jak się wchodzi do dużego kościoła, to znaczy, że to ma sens. I wtedy łatwiej mi będzie ewangelizować moich znajomych. Inny ktoś ze mną rozmawia i mówi mi: ja to bym chciał po prostu chodzić do tego kościoła, bo tam kazania, one są takie po prostu, wiesz, to się wszystko kupy trzyma, nie trwa za długo, nie ma waty, nie lecą te wszystkie przykłady, które nie wiadomo z czym połączyć. To jest takie po prostu ciach, wiesz, takie mądre i budujące. I chciałbym tam chodzić, wiesz. Możemy mieć różne powody uczęszczania i wybierania kościoła. A ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, czy ci ludzie, którzy są w tym kościele, mają osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Ponieważ bez tego ich życie, chociaż najmądrzejsze, najlepiej zorganizowane, nie będzie miało żadnej mocy. Wiecie, ja jeździłem na zachód, jeździłem do dużych kościołów na duże konferencje. I powiem wam, zawsze był jeden problem, który był dla mnie gigantyczny. Przyjeżdżałem, byłem zafascynowany uwielbieniem, głoszeniem, atmosferą, budynkiem, organizacją. Ale zawsze jak próbowałem podejść do usługującego, co po pewnym czasie już przestałem robić i w ogóle nie podchodziłem do usługujących. Moja żona nigdy nie ustała i zawsze mówiła: Marek, idziemy z nim pogadać. Ja po prostu, ja wymiękałem. Było coś takiego, że oni zawsze, albo nie można było się dostać, bo ktoś mówi: nie, on jest tutaj, ma inne rzeczy, co ja rozumiem, bo sam jestem głoszącym, czasami są inne rzeczy. Albo ktoś, kto to podchodziłem, patrzał na mnie jak na osobę przez szkło, uśmiechał się, cieszę się, tak. Holland, Amsterdam, fajnie, że przyjechaliście. Albo po prostu jeszcze innymi jakby szklanymi oczami. Chwała panu, napisz maila, skontaktujemy się. Nigdy się nie skontaktowali. I zawsze mówię, coś jest po prostu nie tak. I powiem wam, coś się zmieniło, kiedy pojechaliśmy do Szkocji, do Jimmy'ego Dołca na konferencję o grupach domowych. Przyszliśmy i po prostu on zaczął chodzić między ludźmi, witać się. Podszedł do nas i mówi: cześć, witajcie, skąd jesteście? Z Polski. O, super, chodźcie, zjemy razem pizzę. Powiem wam, myślałem, że padnę tam. Bo ja już miałem kilkanaście lat doświadczeń i takiego czegoś nie widziałem. Siedziałem przy tym stoliku, on mówi: jaką pizzę zjesz? Ja mówię: jakąkolwiek, a jaką ty? Taką, dobra, to ja też. Wiesz, siedzieliśmy pół godziny. Później zabrał nas na drugi obiad. W ogóle całą konferencję, było tam po prostu ze 150-200 pastorów i wiesz, on cały ten czas spędził z nami, a my żeśmy spadli z choinki przed chwilą. Bo on w życiu nas nie widział, bo my żeśmy ich znaleźli w internecie i pojechaliśmy tam. I sobie zacząłem myśleć, mówię, to jest po prostu, to jest coś innego niż to, co widziałem do tej pory. Ale wiesz, chcę ci powiedzieć, że to jest styl Jezusa. I ja mówię, jakby mówię równolegle o dwóch rzeczach. Mówię o tej prawdzie, że prawdy nie uniosą słowa, ale tylko osoby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, której chcę ci powiedzieć równolegle, to jest to, żebyś ty szukał osoby Jezusa Chrystusa i ludzi, którzy naśladują osobę Jezusa Chrystusa i mają relacje z Nim. Bo to ma dopiero wartość i moc w naszym życiu. Wiesz, dlatego na przykład nasz system edukacyjny jest tak kiepski, ponieważ on oddziela teorię od ludzi. Człowiek chodzi do szkoły i tylko się męczy z wiedzą. I dopiero trzeba robić jakieś szkoły chrześcijańskie, gdzie nauczyciele mają wypisane w swojej misji szkolnej, zawodowej wizji, żeby nawiązywać relacje z uczniem, że troszczyć się o jego całe dobro, holistycznie podejść do niego, do jego emocji, zainteresować się co w domu. Ale wiecie, ale tak naprawdę w takiej przeciętnej szkole to takie rzeczy to jest kosmos w ogóle. Rozmawiałem z moją koleżanką, która jest nauczycielką w liceum. Ja mówię: jak tam praca, jak to lubisz? Ona mówi: nie wiem, czy dożyję emerytury, nienawidzę tych bachorów. I to jest przeciętna, wiesz. Przychodzą ludzie i my wiedzy, tak? To jest system taki zachodnioeuropejski, uniwersytecki. Wiedza, temat, treść, książki, biblioteki, badania naukowe. Czytajcie. Internet macie, możecie czytać wszystko, co jest na świecie. Ale nigdy nie będziecie mieli kontaktu z osobą, która tą wiedzę przekazuje. I powiem ci, to nas wszystkich doprowadziło do tych po prostu koszmarów XX wieku, jakim był nazizm i jakim był po prostu stalinizm, tak? I cały ten marksizm i leninizm. Prawda jest taka, żeby ktoś wiedział, jakie, bo dzisiaj się o tym mówi otwarcie, ale gdyby ktoś, kto był zafascynowany na przykład Marksem Engelsem, wiedział, jakie relacje rodzinne panowały w ich domach, to by nie przełknął tego, co oni napisali w swoich książkach. Oni by nie dali rady tego przełknąć. Bo Ty masz takie sytuacje w swoim życiu. Ja mam takie sytuacje, wiesz. Ktoś mnie fascynował, kupiłem jego książkę, a później dowiedziałem się o jego życiu. Już więcej do tej książki nie sięgnąłem. Można powiedzieć, może niesłusznie czasami, bo się zgorszyłem, a to, co napisał, było dobre, ale powiem ci, generalnie Bóg nas stworzył do relacji z sobą i ze sobą nawzajem i w ten sposób przechodzi istota życia. Prawda w ten sposób przechodzi. Wiesz, gdyby ludzie poznali, gdyby słyszeli słowa Hitlera. Wiesz, po prostu to jest szokujące, jak później po wojnie różni ludzie, którzy byli w otoczeniu, pisali o tym, jak musieli uodparniać się emocjonalnie na to, co widzieli, żeby dalej być w tym systemie. Oni walczyli, oni mówili: nie, on dobrze chce, ostatecznie to on dobrze chce. I wszyscy siebie czarowali. Ale gdyby wiedzieli, że prawdziwe życie stoi za życiem danej osoby, a nie za teoriami, nadziejami, które sprzedaje, mesjańskimi prawdami, którymi karmi innych ludzi, to by to po prostu odrzucili. Bo to było bardzo proste. Wiesz, ja pamiętam, jak Jak ja po prostu chodziłem do szkoły i prawda, musieliśmy się uczyć rosyjskiego obowiązkowo i nie było wyjścia i wiesz, i później pamiętam, jak niektórzy nauczyciele takie teksty nam sprzedawali, że mówili, wiesz, to co najgorsze się wydarzyło, to wydarzyło się przez Stalina, ale Lenin był dobry. I wiesz, ja byłem zaczarowany. Ale później, po latach się okazało, że po prostu Stalin był świetnym uczniem Lenina tak naprawdę. I on widział te, i słyszał o tych wyrokach morderstw, które były wydawane. Lenin to nie był dziadek w czapce, który stawał na skrzynce po ziemniakach i z robotnikami rozmawiał, jak to jest na tych obrazach wszystkich. Tylko był to, to był człowiek, który był zdecydowany przelać każdą ilość krwi, żeby wypróbować, czy system nie zadziała. Więc od początku to było złe. To było skazane. Wiecie, niech młodzież nosi Che Guevarę na koszulkach sobie. Gdyby oni mogli spędzić trochę czasu z Che Guevarą. Nikt by takiej koszulki nie założył. Wiesz, ale dobra, pozostańmy w temacie. Dlatego wiesz, ten system edukacji. Judaizm miał inny system edukacji. Tam jak się szło za prorokiem, to trzeba było oddać swoje pieniądze, mieszkać z nim, załatwiać mu jedzenie, gotować mu jedzenie, prać mu ubrania i być wszędzie tam, gdzie on jest. U wszystkich proroków Starego Testamentu. Później to przerodziło się w system rabinów, którzy tak samo mieli swoje szkoły i ludzi, którzy z nimi przebywali, siedzieli w kupie razem, uczyli się, przebywali. To było coś takiego, jak my mieliśmy jeszcze do niedawna system cechowy, czyli uczenia się rzemiosła, że trzeba było mieszkać z tym fachowcem, żeby po prostu nauczyć się zawodu. I wiecie, i to było zupełnie co innego. Bo wtedy, jeżeli uczeń wziął coś naprawdę wartościowego, co było w jego nauczycielu, rabbim, proroku, to on stawał się tego częścią. I on mógł to nieść dalej i pomnażać. Tak jak Elizeusz pomnażał po Eliaszu. I tak samo było w przypadku Jezusa, bo on dokładnie w tym samym systemie funkcjonował, że on wziął sobie małą grupę, na którą postanowił mieć wpływ, tak jak mu ojciec pokazał ich i był z nimi. I przelał z siebie na nich. Za wiele mądrych rzeczy ich nie uczył, jak czytacie Ewangelię. Uczył najprostszych rzeczy. Ale przekazał je z mocą, ponieważ sam był nośnikiem tych rzeczy. Wiecie, takim systemem, który jest bliższy właściwemu systemowi jest system homeschoolingu, który był krytykowany, ponieważ ludzie mówili, że a, takie dziecko siedzi w domu tam do wieku gimnazjum, do wieku tam, nie wiem, 12-13 lat i po prostu ono nie uczy się społecznych zachowań. Wiesz, ale przeprowadzono inne badania po kilkudziesięciu latach stosowania systemu w Stanach Zjednoczonych przez rodziny chrześcijańskie i się okazało, że te dzieci, które im dłużej przebywały w domu, tym później większy procent z nich stawał się liderami w społeczeństwie. Ponieważ będąc w domu, uczyli się życia bezpośrednio od osoby, która ją najbardziej kochała i której najbardziej zależało. Ojciec przychodził w domu i kierował domem. Matka, kiedy ojca nie było, musiała nad tym wszystkim zapanować. Dzieci, edukacja, zabawa, gotowanie i wiesz, i dziecko przebywa w tej atmosferze. Pamiętam, jak kiedyś byłem na takiej konferencji dla rodzin wielodzietnych i ktoś zadał pytanie takiej pani, żonie ambasadora we Francji, która ma chyba tam 7 czy 10 dzieci. Się zapytali ją po prostu, jak ona sobie z tym wszystkim radzi. Ona mówi, dzieci w ogóle nie potrzebują zabawy, one chcą być w naszym świecie dorosłych. I ona mówi, po prostu wszystko, co robimy w domu, jest zabawą. Sprzątanie, odkurzanie, gotowanie, pranie, mycie. Wiecie, ja to widzę u moich dzieci. Wiecie, co jest najlepszą zabawą moich dzieci? To jest zabawa w dorosłych. I zaczyna myć okno i daje dzieciom okno. Ja mówię, masakra. Tyle wody rozlanej, tyle śladów. To okno nigdy nie będzie wyglądało czyste, będzie wyglądało brudniejsze. Ale oni są po prostu... Aj, to jak mama po prostu, rozumiesz, wchodzą w jej świat. Nie wiem, czy podążacie za mną myślami, ja tak trochę skaczę o różnych rzeczach, ale myśl jest cały czas jedna i ta sama. Prawda z książki, z wiedzy, z konferencji, z kogoś, kto nas fascynuje, czy prawda od osoby, która naprawdę niesie tą prawdę w swoim życiu i jest w stanie ją skutecznie przekazać. Dlatego powinniśmy przede wszystkim szukać Jezusa Chrystusa, szukać Jego osoby, ponieważ wtedy może nasze życie być zmienione. Wiesz, możesz sobie pojechać na szkołę uwielbienia. Będziemy mieć wykłady, tak? Uczymy tak, tak, tak i tak. Powiem wam, to po prostu nie będzie miało wszystko sensu już parę tygodni, parę miesięcy po, jak wszystko wyblatnie, jeżeli uczestnik tej szkoły uwielbienia nie będzie osobą, która chce całym swoim życiem oddać chwałę Bogu. To wszystko zostaje w partyturach, w choreografiach, w aranżach, w układach, w motywach, w nastrojach muzycznych i staje się cienkie jak naleśnik i nie przekazuje żadnego życia. Osoba, tak jak to powiedział Don Potter, który ostatnio był w Polsce, on powiedział, że po prostu uwielbienie, no, możemy się ze słowami kłócić, ale myśl jest bardzo dobra. Powiedział, że uwielbienie to jest to, co robimy w domu, kiedy ludzie nas nie widzą, a kiedy się schodzimy razem, to oddajemy chwałę i to jest bezpośrednie przełożenie tego, co robiliśmy tam. I jak tam nie ma, to tutaj, chociażbyśmy spuchli, to tego nie będzie. Bo jesteśmy tylko ciągle w sferze teorii, mądrości i prawd. Ja lubię nasz Kościół, bo my to tak uwielbiamy, jak w psalmie 150. Na bębnach, na cytrach, na trąbach, głośnym okrzykiem. Jesteśmy biblijni. Ale wiesz, ale Bóg, On słyszy rzeczy, które są dla Niego ważniejsze niż trąby, cymbały, oklaski i krzyki. On słyszy postawy serc, głód serc, tęsknotę, to przebijanie się przez mrok, żeby spotkać się z Nim. Głód słyszy. Amen. Głód słyszy. Ale to może Bóg usłyszeć tylko wtedy, kiedy osoba to po prostu ma to w treści. Więc możesz uczestniczyć w różnych szkołach. Ale szkoła ma sens wtedy, kiedy ten, który ją prowadzi, to jest treść jego życia, to co robi. On o to walczy, on się o to przebija, żeby to po prostu, żeby to miało sens, żeby to miało sens, żeby to miało sens. Co robi. I on sam chce być tym czymś, co robi. Głosi Słowo Boże, to chce być jak Słowo Boże. Amen. Głosi moc, to chce w niej uczestniczyć. Dlatego wszyscy musimy patrzeć na Jezusa, na osobę i Jego szukać. Bo konferencji będziemy mieć całe mnóstwo wokół nas, najfantastyczniejszych, najróżniejszych i powiem wam, że po prostu będziemy tylko zwiedzeni. Bo pewnego dnia poznamy życie tych ludzi, będziemy zgorszeni i dowiemy się wtedy, dlaczego to nie działało, co oni nas uczyli. Był jakiś brak. Teraz wam powiem, my musimy w Kościele więcej uczyć o Jezusie, bo za Nim powinniśmy tak naprawdę tęsknić. Amen. I dlaczego my Go poznajemy? Dlaczego my Go szukamy? Po to, żeby Go przekazać innym. I to jest po prostu, zupełnie zaczyna się nowy rozdział. I teraz wiesz, teraz też dla tej prawdy, że osoba jest ważniejsza niż teoria, my musimy zacząć bardzo mocno, z wielką bojaźnią, szanować siebie nawzajem w Kościele. Z wielką bojaźnią musimy zacząć siebie szanować w Kościele. Bo jeżeli ja nie szanuję kogoś w Kościele, to odrzucam życie, które Bóg chce mi dać. Bo życie do mojego życia przyjdzie przez osobę, a nie przez książkę. Wszyscy tutaj jesteśmy o wiele cenniejsi niż ta biblioteka, która jest tam i z którą można kupić książkę. Ale w naszych emocjach, zobaczcie, jest inaczej, bo podchodzisz na konferencję i na konferencjach jest tak, że są stoły zastawione nowymi wydawnictwami, książkami. Zawsze to na mnie działa, zawsze zostawiam pieniądze za każdym razem. Ale wiesz, bierzesz i patrzysz, wow, nowa Biblia i tu ma takie złotko, pazłotko, a tu ma takie karteczki i nowe tłumaczenie, wow. I takie jeszcze nie miałem, a tu taka książka i taka okładka czadowa, taki archanioł i złote litery i to jest o tym, co uczył Pat Holoran i po prostu, wiesz... I nagle po prostu wiesz, i bierzesz to. A tak naprawdę nie wiesz, że możesz 100 razy więcej wziąć, kiedy masz kontakt z osobą. 100 razy więcej, niż weźmiesz przez książkę i przez nauczanie. Dlatego nie zamykaj się na drugiego człowieka. Nie oceniaj go. Bo może w kościele siedzi osoba, która ma wizje anielskie. Tylko wszyscy ją uważają, że jest trochę... O aniołkach. No dobrze, okej. Okay. Ale później idziesz, bierzesz książkę i czytasz o kimś, kto anioły widział. O, ten to widział. Wiesz, taka jest prawda, że obydwaj tak samo widzieli, tylko od tego, kogo masz w kościele, możesz coś przyjąć, a z książki nic nie przyjmiesz, bo ci wywietrzeje z głowy. A z życia drugiej osoby przechodzi coś w bardzo mocny i realny sposób. Dlatego Paweł mówi, że macie dziesiątki tysięcy nauczycieli, ale ojców macie niewielu. Nauczyciel jest jak książka, jest jak teoria. Bierzesz, przerzucasz kartki, to lubię, tego nie lubię, to zakreślam, to w ogóle nie wiem, po co ten rozdział był, te opisy krajobrazu, dajcie ludzie spokój. Przeskakujesz do akcji, prawda? To wybierasz, to odcinasz. Tak jest z nauczycielami. Ale z ojcem jest inaczej. Ojciec to jest ktoś, kto jest blisko. I teraz wiecie, jest taki fragment w pierwszym liście Jana, możecie sobie otworzyć. On pokazuje, dlaczego też my ulegamy takim fascynacjom. I to jest dla mnie to jest bardzo fajne. To jest związane z naszym duchowym rozwojem. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Czternasty wiersz, jeden wiersz. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Teraz wiesz, każdy etap duchowego rozwoju, dziecko, młodzieniec i ojciec, on się charakteryzuje innymi rzeczami. Dziecko to jest osoba bezradna, która potrzebuje przytulenia, bezpieczeństwa, ochrony. I kiedy nawracamy się, jesteśmy niemowlętami w Panu i wszystko, czego oczekujemy, to oczekujemy ciepła, że będziemy przygarnięci. I otrzymujemy to od Boga. Napisałem wam dzieci, bo znacie ojca. Doświadczyliście go. Słucham?
A rzadko od szczęścia.
Nie złapałem coś. Okej. Okay. Ciepło. Znaczy, ja myślę tak, przepraszam, tak się odniosę do tego, ale prawda jest taka, że my bardzo wiele rzeczy nie otrzymujemy od chrześcijan, które powinniśmy otrzymywać. Ale powiem wam, pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to pokutować z tego, że oczekujemy od nich tego. Inaczej nigdzie nie pójdziemy do przodu. Musimy zaniechać naszych oczekiwań względem innych ludzi. Jeżeli na przykład ktoś głosi w kościele i mówi, wśród chrześcijan powinno być więcej miłości, to my już powinniśmy się zatrzymać, kiedy pojawia nam się myśl, tak, to prawda. To powiem wam, to już jest miejsce do pokuty. To już jest miejsce do pokuty. Już powinien człowiek stanąć w miejscu i powiedzieć, być może tak jest, być może mogłoby być lepiej. Panie Jezu, dotknij mojego serca, żeby było lepiej. Bo kondycja moja jest mała i naczynie moje wąziutkie. Miał być dzban, a tu taka pipeta, która zasysa 3 milimetry. Dobrze odmierzone i po kropelce dla każdego. A miałem być naczyniem, miałem być dzbanem, bukłakiem. Okej, okay, dobrze, wracam, bo się tutaj wybiłem. Więc napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. I teraz to jest to poczucie bezpieczeństwa, tak? Ono jest od Boga. Młodzieńcy, oni się charakteryzują tym, że macie Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Wiecie, młody człowiek w Bogu, on po prostu jest przekonany, że wszystko może. I powiem, ja po prostu jestem zafascynowany moimi pierwszymi latami bycia pastorem, jak ja po prostu ryczałem w kościele, jak ja się darłem, jak ja japę darłem, jak ja się o ludzi modliłem. Po prostu to było fascynujące, patrzę z perspektywy lat. Wiecie dlaczego? Bo widzę w tym tak wiele odwagi połączonej z tak kosmiczną ignorancją. Jak krzyczałem, że Warszawa będzie zbawiona! Wszyscy będą zbawieni! Wszyscy! Przyjdzie wielkie przebudzenie! Wszyscy będą zbawieni! Halleluja! Kościół krzyczał halleluja! Fioletowi byliśmy. Przychodził człowiek po spotkaniu, który był bardzo sceptyczny wobec tego, co widział i mówił, a co ze mną będzie, jak ja się nie nawrócę i wszyscy już się nawrócą? Ja wtedy, nie czując, że po prostu coś jest nie halo ze mną, odpowiadałem do niego, nie martw się. Nie zamordujemy cię. Taki byłem pewniak. Ale to jest cecha młodzieńców. Wiesz, i dlatego młodych ludzi nie trzeba hamować. Chcą robić? Dobrze, róbmy. Co masz? Masz pomysł? Świetnie! Działaj! Pomogę ci. A jak złamiesz rękę? Pojadę z tobą na pogotowie, przyniosę ci jedzenie, zapłacę za lekarza. Bo taka jest rola duchowego ojca. A młodzieniec będzie szalał, będzie bieg. Okej? Okay? Ale teraz wiecie, i to jest dobrze, musimy na to patrzeć, nie z takiej perspektywy, że po prostu ci młodzi, oni życia nie poznali. Bo sami jesteśmy młodzi i będziemy młodzi, albo byliśmy młodzi. I po prostu jesteśmy w tym sosie ludzi, dziecko, młody, ojciec i po prostu nie można tego krytykować. Z drugiej strony, jak jest się młodym, to nie trzeba się postarzać, bo też są tacy młodzieńcy, którzy się postarzają i tak będą, nie będę szalał jak moi koledzy. Wiem o rzeczach wyższych. No to ten już umarł. Ten przeskoczył wiek ojca i jest już po prostu na kroplówce, na intensywnej terapii, zaraz umrze. Więc nie należy po prostu jakby sztucznie wychodzić ze swojego duchowego wieku. Jesteś młody, masz pomysły, działaj, bądź odważny, tak? Ale później dochodzimy do tego, co jest napisane ojcowie. On mówi, napisane wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. I to jest po prostu, to jest element duchowego wzrostu. Dziecko doświadcza zbawienia, opieki, ratunku. Młodzieniec doświadcza mocy, pomysłu, zwycięstwa, chwały. Ojciec dlatego jest ojcem, bo się z ojcem spotkał i go poznał. I zaczerpnął z jego życia, dlatego sam może narodzić się jako ojciec dla innych ludzi. I dlatego powinniśmy szukać Boga jako osoby, ponieważ wtedy przejdzie do naszego życia to życie, które od Niego pochodzi, jeżeli z Nim się skontaktujemy. Dlatego nigdy za dużo modlitwy, szukania Go, modlitwy, słowa, szukania Go, bo wtedy przekazujemy to, czym sami przesiąknęliśmy. Nie przy pomocy książki, nie przy pomocy teorii czy planu, ale w zupełnie inny sposób. I teraz wiecie, kontynuując tym zakończymy, ale dojedźmy tutaj do końca ten fragment, który przeczytałem z listu do Filipian, bo tu jest cały obraz, bo on mówi, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I teraz, o czym on mówi, kiedy mówi to, że on to uznaje za śmieci? To uznaje za coś, co przynosi szkodę, co stoi w poprzek jego relacji z Jezusem, z Chrystusem. I tu są wcześniej wiersze. I w trzecim, 3:3 mówi tak. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Więc to, co jest, stoi w przeszkodzie w poznaniu Chrystusa, to jest zaufanie własnemu ciału, zaufanie własnym możliwościom. To jest to, co nam nie pozwala poznać Chrystusa. W ciele ufności nie pokładamy, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I czwarty wiersz rozwija dalej, mówi, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Więc wiesz, każdy z nas mógłby pokładać ufność w ciele. Każdy z nas w czymś jest dobry. I mógłby po prostu tak, jak się uczy na kursach, po prostu, nie wiem, pisania życiorysów, jak szukasz nowej pracy, czy budowania własnego imidżu i tak dalej. Świat jest teraz w tym dobry, zaprezentuj się dobrze, ludzie cię takim widzą, jakim cię widzą, więc niech cię widzą, jak cię mają widzieć. I my jesteśmy dobrzy. I my wszyscy moglibyśmy po prostu napisać, w czym jesteśmy dobrzy. Oczywiście ciągle jesteśmy słabi, bo jak weźmiemy listę, w czym jesteśmy źli, to ona będzie dłuższa. Więc to jest trochę szkoda, pokazuje na naszą niewiarę. Ale nawet jeżeli po prostu wypiszemy tą listę naszych dobrych rzeczy, to Paweł mówi, że on mógłby pokładać nadzieję w ciele, że są takie rzeczy, które on mógłby się opierać w swoim duchowym życiu. Ale on mówi, tego nie robi, bo to jest przeszkoda. Musisz powiedzieć, halo, pastorze, spokojnie. Czy ty nie masz większych problemów z Bożym niż ja? Tamten się rozwiódł, tamten co założył, ten ma problem z takim grzechem, a tamten z takim grzechem, a o tamty to ja słyszałam, nie wiem, czy to już do pastora dotarło, ale przepraszam bardzo, ja to jestem na końcówce listy. Mam tutaj męża, mam żonę, mam dzieci, mam pracę, ciężko haruję, naprawdę, chwała mi. Pastorze, zajmij się tymi, którzy mają naprawdę problem. Ale wiesz, z punktu widzenia tego wersetu, to tak, mógłbyś pokładać ufność w ciele. Ale jeżeli będziesz pokładał, to coś wielkiego stracisz, bo stracisz osobę Jezusa Chrystusa. I on mówi tak, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli kto inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I on mówi, obrzezany dnia ósmego. z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego. Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Chrystusa. On mówi, ja jestem, jak to się mówi, jakoś po francusku, krem kremu, tak? Jak to się mówi? Krem de la krem. To jest po prostu Paweł, taką siebie przedstawia. Mnie też śmietanka jestem po prostu, absolutnie. Jeżeli inni mówią, że mogą, to ja też mogę. Bo ja naprawdę po prostu, słuchajcie, nie odpuszczam sobie. Ja się modlę, ja w poniedziałek mam spotkanie dla liderów, we wtorek jestem na modlitwie, w środę jestem na patelni, w czwartek odwiedzam chorych, w piątek odwiedzam więźniów, w sobotę mam wolne, szabat! Nie ruszę, Dzień Święty święcił, w niedzielę jestem zawsze w kościele. Głoszę słowo. Nie powstrzymujcie rąk. I on tak mówi. On mówi, ale wszystko, co mi było zyskiem, czyli to były te zyski, on mówi, ze względu na Chrystusa uznaję za szkodę. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę. Nie tylko to, co było zyskiem, ale to, co nawet nie zauważył, że było zyskiem. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. Wiesz, to jest fascynujące, bo to jest gość, który nie wiadomo, gdzie jego żona, gdzie jego dzieci. Bibliści mówią, że musiał mieć żonę, bo nie można było być faryzeuszem w tamtych atrzyżyszych czasach, jeśli nie miało żony i dzieci. To było jedno z zasad wśród faryzeuszów. Więc albo go zostawił, albo on ją zostawił, albo umarła, nie wiadomo. Facet stracił wszystko, szacunek wśród własnego narodu, wśród tych, którymi się uczył, i cały się poświęcił głoszeniu Ewangelii. Jak mówi w jednym z fragmencie, stał się jak pośmiewisko, jak widowisko, jak śmieć w tym świecie. I wiecie, i ten człowiek, on by mógł powstanąć i powiedzieć po prostu, teraz popatrzcie, jak ja działam i działajcie tak. I w innym fragmencie tak mówi, i może jeszcze to przeczytamy, ze względu na to, że prawdy przechodzą przez osobę, a nie przez jej usta. Więc Paweł stawia siebie wyraźnie i mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ale ten gościu, on w tym momencie mówi, że wszystko to są śmieci, bo tak naprawdę na to, na czym mu zależy, to na poznaniu Chrystusa. Więc on, wiesz, kasuje całą swoją służbę, wszystko, co robi dla Pana, całą swoją gorliwość i mówi, jeżeli ja nie wejdę w to miejsce, żeby poznać Jego, to ja straciłem wszystko. Ja muszę stracić wszystko, żeby wejść w to miejsce. I dalej mówi, i uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko uznaję za śmiecie. I tutaj biblistom nie wyszło niestety, tłumaczą, drgnęła im ręka w czasie tłumaczenia, ale to słowo śmieci w tamtych czasach oznaczało coś innego niż dzisiaj, bo w tamtych czasach oni nie mieli jogurtu w plastikowych pudełkach i mleka w kartonach i śmieci to było co innego. I w tamtych czasach, tutaj dosłownie słowo greckie to jest gnój. Więc Paweł mówi, że wszystko uznaje za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Amen. Wiesz, ja miałem taki obraz niedawno. Miałem coś takiego, akurat miałem taki czas refleksji, modlitwy i zacząłem myśleć nad swoim sercem. I tak zacząłem rozważać różne moje stany emocjonalne i tak. I to tak mi tak dłuższy czas na tym spędziłem, tak grzebałem i w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że grzebię w gnoju. Naprawdę, to było takie aż prawie odczuwalne i mówię sobie, grzebać czy nie grzebać? I teraz sobie pomyślałem tak, jakie jest prawdopodobieństwo, że znajdę złoto w gnoju? Akurat to mi się przypomniało, ponieważ moja babcia otrzymała od swojego narzeczonego, mojego dziadka, takie złote serduszko otwierane i tam się zdjęcia wklejało i to było pozłacane, prawdziwe. I ona mieszkała na wsi i ona zgubiła właśnie to serduszko. Po kilku latach, 5 czy 6, jak już jej mąż nie żył, bo tam rok po ślubie już nie żył, bo była wojna, jej siostra przywiozła jej to serduszko. I mówi, zobacz, to jest to serduszko, które dostałaś od Józka. A no, gdzie je znalazłaś? A ona mówi, w gnoju. Wywoziliśmy gnój na pole. Nie wiem, co ja tam was mówię, a gnój, sobie, dobra, wracam. Więc tak sobie siedzę i sobie myślę, i było idealne, no bo było pozłacane, przeszło próbę gnoju. Ale w tym momencie, wiesz, ja po prostu siedzę i tak sobie myślę, jakie jest prawdopodobieństwo, że ja w gnoju mogę znaleźć złoto? Wiesz, i odpowiedź była jedna, niewielkie. Naprawdę. Widziałeś kiedyś poszukiwacza złota? Siedzącego w gnoju? Paweł mówi, że on wszystko uznaje za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Więc tak naprawdę my musimy podważyć i negować wszystkie rzeczy, które mają dla nas wartość, żeby znać Jego, żeby poznać Jego osobę, to kim On jest. Wiecie, i niestety w świecie, w którym żyjemy, presja jest na nas taka, żebyśmy nie szli w stronę osoby Jezusa Chrystusa. Bo świat wywiera swoją presję. Musisz mieć kasę, musisz mieć budżet, konto, zapłacone rachunki, dzieci w szkole, jakiś prestiż, jakoś się ubrać, jakoś wyglądać, jakoś musisz być postrzegany. I my po prostu jesteśmy szaleni. My, i wiecie, i to jest to, co ja też dzisiaj odczuwałem na spotkaniu, jak się zeszliśmy rano. To było bardzo mocne. To ja dawno tego nie widziałem. Tydzień temu było inaczej, bo mieliśmy tutaj dużo gości z konferencji babskiej, Kolory Życia, i w ogóle był taki niezły tłumek, jakoś inaczej było. A dzisiaj zeszliśmy i ja miałem takie wrażenie udręczenia, że przyszli ludzie umęczeni. Zmęczeni po prostu piłowaniem swojego życia. Tego, wiesz, tego jakoś tak nie widać, to widać w duchu dopiero. Że po prostu jest jakieś takie... Wiesz, uwielbiajmy Boga. I to nie chodzi o to, że my coś źle robimy. Żebyście mi dobrze zrozumieli. Ja nie mówię teraz, słuchajcie, za tydzień ma być inaczej. to nie tędy droga. Ale mówię o tym, że dopiero kiedy my zaczynamy szukać osoby Jezusa Chrystusa i te wszystkie fantastyczne rzeczy, które nam porządkują i układają życie i sprawiają, że się mniej troszczymy i że możemy mieć podwyżkę. Jeżeli my możemy to na chwilę odłożyć i powiedzieć, Jezu, ja szukam Ciebie. Ja chcę być w tym świecie tak, jak Ty byłeś w tym świecie. Ja chcę poznać Ciebie, tak jak Paweł. Poznać Ciebie, znaleźć się w Nim. Amen. Zanurzyć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie. Czyli odrzucić to, co z tym, jak mnie ludzie widzą. Jak mnie ludzie widzą. Wiesz, ja w ogóle zmagam się, bo chcę wygłosić do Was słowo, ale po prostu... To jest kogoś słowo, po prostu, ale bym je normalnie skopiował i wywalił. Możecie je znaleźć w internecie, ale jeszcze spróbuję Bogdana Olchnowicza zaprosić. Ale powiedział takie słowo na temat tego, że słabość przyciąga Boga, a moc go odpycha od nas. To jest po prostu niesamowite, jak on to pokazuje w słowie. Ale wiesz, że kiedy my jesteśmy słabi, kiedy my się obnażamy, kiedy uznajemy, że po prostu my nie możemy, to po prostu my otwieramy drogę dla działania Boga w naszym życiu. A kiedy my siebie obudowujemy tymi złotymi płytkami pod tytułem to mam, to mam, to mam, to mam, Boże, użyj tego wszystkiego, co mam, to Bóg nie bardzo może działać w naszym życiu. I dlatego Paweł mówi, że on chce po prostu to wszystko porzucić, żeby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Kiedyś jakoś, którąś niedzielę obudziłem się rano, miałem przyjść do kościoła i się okazało, że nie ma żadnej z moich niedzielnych koszul wyprasowanych. Były inne takie z dnia powszedniego, ale tej nie było. Ja miałem głosić. I sobie myślę, o Jezu. I jakie była pierwsza myśl? Prasować. A w środku gdzieś była taka myśl, boisz się, co? Boisz się. Może byś posiedział z Biblią, byś miał 5 minut więcej, albo 10, bo ja taki biegły nie jestem w prasowaniu. A to było takie... Jak to w t-shircie? Może dla was to nie są problemy. Każdy ma inne problemy. Są tacy, dla których to nigdy nie jest problemem. I wszyscy ich znamy w zborze. Każdy ma swój. Tak, ale to są, wiesz, to są tylko taki przykład jest tych rzeczy. Co o mnie pomyślą? To jest własna sprawiedliwość. Co o mnie pomyślą? To jest własna sprawiedliwość. Jak wypadnę? To jest moja sprawiedliwość. I on mówi, ja chcę to zrzucić, ja chcę mieć Jego sprawiedliwość. Nie opartą na zasadach, na prawach, ale ta, która wywodzi się z wiary. Sprawiedliwość z Boga, świętość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Go, Jego. Uczestniczyć w cierpieniach Jego. Stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Rozumiesz? Całe życie nakierowane nie na prawdę, nie na wiedzę, nie na moc, tylko na Niego. Go, Jego. Jego, Niego. To jest osoba. Musimy się tak nastawić. I on mówi, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Przecież nasze życie już jest pochwycone przez Niego. Ale teraz my musimy pójść w tą stronę, żeby zacząć się chwytać Jego, tak jak On pochwycił nas. Zawsze mnie zastanawiał ten fragment w w Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, że wy we mnie, a ja w was. Takie po prostu, wiesz, nie wiadomo. Amen. Ale to jest może tak jak dwoje ludzi, wiesz, że jeden jednego obejmuje i drugi w tym samym momencie drugiego obejmuje. Moja żona czasami ma taki nastrój miłości do mnie, czy wyraz miłości do mnie, i przychodzi, co, nie, no spokojnie, nie posunę się z daleka. Przychodzi do mnie i ja tam gdzieś robię kawę, wstaję do pracy, ona przychodzi i tak mnie obejmuje. A ja tak stoję i tak, co to jest kawa, ekspres, już nalałem wodę do ekspresu i tak, i ona wtedy mówi, no obejmij mnie. Okej, dobra. To jest takie klasyczne dosyć. My tak z Bogiem mamy. On ciągle przychodzi i ciągle nas łapie. Ciągle nas obejmuje. Ciągle leczy nasze rany. Ciągle nas przytula. Ciągle daje nam wyraz swojej miłości. A my tak po prostu jeszcze... Panie Jezu, no pobyłbym z Tobą, ale do kościoła lecę. Coś w tym stylu. Albo tak jak Jurek Rycharski opowiada, że przychodzi do pokoju i zaczyna się modlić. I tak po prostu zbawienie świata, Polski. I nagle czuje, że ktoś go klepie po ramieniu. I tak czuje, a to Jezus. I on mówi, słuchaj, bo wiesz, ja tu jestem. Ja mówię, tak się głupio zrobiło. On myślał, że on tam jest, a on tutaj teraz... Załatwia dla niego rzeczy z nim, bo on tam jest, a on tu był. Nie miałem takiego doświadczenia, dlatego powołuję się na czyjeś doświadczenie. I masę takich rzeczy może być w naszym życiu. Masę. Czy jesteś dobrym chrześcijaninem? Pytam się ciebie. Staram się, odpowiadam. Ale to jest nie tędy droga. Osoba Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, okay. I teraz wiesz... Dobra, jeszcze ostatni fragment z pierwszego listu do Koryntian. Bo wiesz, bo ja chcę, żebyś wam zostały dwie myśli, bo tu chodzi o osobę Jezusa Chrystusa i chodzi też o inne osoby żyjące wokół nas. To przewyższa wszelkie mądrości, wszelkich książek, wykładów i konferencji. Już mam taki zaprzyjaźniony kościół. Czasami wchodzę na ich stronę, bardzo mi się podobają, jak rzeczy robią, ale ostatnio zacząłem sobie myśleć, mówię, jejku, już nie mogę, to nie jest w Polsce kościół, to jest za granicą kościół. Ale po prostu, co dzisiaj było na spotkaniu? Jak okazać się mocnym, gdy jesteś słaby? Następny tydzień. Jak sięgnąć po swoją przyszłość? Następny tydzień. Jak zrobić to, żeby tamto? I tak wiesz, są wszystkie kazania i tak czytasz je, i wtedy się masz wyraźny obraz, że to jest kościół taki coachingowy, który po prostu pompuje w ludzi coś, co im ma pomóc. Oczywiście oni słuchają tego też jako ci, którzy mają im to pomóc. A ja sobie myślę, Jezu, po prostu ty zniknąłeś gdzieś tutaj. Niedługo w kościele będziemy uczyć, jak wiązać krawaty i gotować obiady. W niektórych kościołach już się zaczęło odbywać. Bo musimy jakąś treść fascynującą umieścić. Słuchajcie, idzie nam coś, ucieka nam istota. A istotą jest osoba Jezusa i druga osoba, drugi człowiek. To jest to, co jest najważniejsze wokół nas. Cała reszta można zapomnieć. Niejednemu człowiekowi by lepiej zrobiło, gdyby się wszczepił pazurami w swoją wspólnotę i został tam, niż pojechał do nawet najbardziej fantastycznej szkoły biblijnej. By mu to lepiej zrobiło, gdyby pobył z ludźmi i nie uciekał od nich. Dobrze, zakończę tym fragmentem. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. Od 15. Bo choćbyście mieli dziesiątki tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Widzicie, on mówi tutaj, że ci nauczyciele też są w Jezusie Chrystusie. Więc ojcowie są w Chrystusie i nauczyciele są w Chrystusie. Ale on podkreśla i mówi, jest różnica między nauczycielem a ojcem. Okej? Okay? Wcześniej mówi, że pisze do was jako do dzieci moich umiłowanych i dlatego. On mówi o swoim ojcostwie, tak? Później mówi 16. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. To jest kolejna rzecz. Wziąłem tak sobie, tak by ktoś mnie tak szczerze miał przepytać. Jakiś dziennikarz bierze mnie, na przykład Bogdan, jak on tam ma, Lis, tak? Jak Lis ma na imię? Tomasz Lis bierze mnie, Lis na żywo i po prostu wsadza mnie i zaczyna ze mną rozmawiać, tak? I zadaje mi takie pytanie, on tak lubi tak ludziom przyłożyć, tak. Mówi tak, pastorze Marku, ja mam takie pytanie. Gdyby pastor miał tak szansę wybrać, gdyby to było pastora władzy, to co pastor by wolał? Żeby ludzie poszli za pastora nauczaniem i wykładami, czy raczej wolałby pastor, żeby bez względu na to, jak sobie przyswoją tą wiedzę, którą pastor przekazuje, skupili się i żeby im się udało naśladować pastora życie? Co by pastor tak wybrał, tak? I sonda tam jest, możesz zadzwonić, zagłosuj, że wolisz to, czy wolisz to. No, na pasku, na ziemi świetle. Wiecie, po prostu przeraża takie pytanie. Ale on tutaj mówi, proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. I wiesz, jak to czytałem, modliłem się w całym tym tygodniu, to sobie powiedziałem tak. Mówię, w sumie to jednak chyba się zgodzę z Pawłem. Mimo, że jestem przerażony kondycją swojego życia, swoimi brakami, to sobie myślę, wobec niektórych nie, wobec niektórych ja bym wolał być ich naśladowcą, ale wobec niektórych lepiej by było, żeby naśladowali mnie, niż słuchali moich kazań. Więcej by osiągnęli. Coś takiego jest. I on tutaj mówi, bądźcie naśladowcami. I teraz mówi dalej, zobaczcie, 17. Dlatego posyłam do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. I to jest w ogóle, to jest znowu to jest fantastyczne. Bo on mówi, słuchajcie, a to by było na tyle, jeśli chodzi o ten list, a jutro wam wyślę drugi, w którym wam napiszę i przypomnę wam, jak macie postępować w Chrystusie zgodnie z tym, co nauczam we wszystkich zborach. Ale on tak nie mówi. On mówi, nie napiszę wam drugiego listu. On mówi, poślę do was Tymoteusza i on wam przypomni moje postępowanie w Chrystusie i tego, czego nauczam. I powiem ci, istota i moc, która jest w Ewangelii, jest przekazywana przez człowieka, a nie przez samą mądrość i samą treść. I my musimy siebie nawzajem przyjmować. Więc, po pierwsze, szukaj Jezusa, idź za Jezusem, rozmawiaj z Jezusem, bądź z Jezusem i naśladuj Jezusa. Zapomnij o innych rzeczach. Po drugie, szukaj człowieka, naśladuj człowieka, idź za człowiekiem, rozmawiaj z człowiekiem, bądź z człowiekiem. I po trzecie, nie odsuwaj ludzi od siebie, bądź z nimi, pozwól im być z sobą, prowadź ich, rozmawiaj i daj siebie naśladować. Amen? Właśnie powiedziałem o trzech rzeczach. Jezusa mamy szukać, znajdywać, poszukiwać, być z Nim, przebywać z Nim i naśladować Go. Osoba. Później nie mamy odrzucać ludzi, którzy podążają za Chrystusem i traktować ich w taki sam sposób. Oczywiście mamy mieć tutaj już dystans, bo do Jezusa nie musimy mieć żadnego dystansu. Do ludzi musi być to z mądrością, ale bardziej ludzi niż jakąkolwiek książkę. Mamy szukać, naśladować, być, rozmawiać, nie odrzucać. To jest druga rzecz. A trzecia prawda jest, że my stajemy się dla kogoś źródłem życia. I my w tym momencie nie mamy odsuwać od siebie ludzi, odpychać ich, ale być z nimi, rozmawiać z nimi, inspirować ich i pozwolić im siebie naśladować i nie bać się tego, że będą nas naśladować. To jest droga Bożego życia, do której Bóg nas powołuje. Amen? Tak więc gnój czy Jezus? Aleluja. Także za tydzień przynieście wszystkie kasety i książki, które macie w domu. Postaramy się o pozwolenie od straży pożarnej i spalimy je po nabożeństwie. Żartuję. Ale fajnie by było, żeby tak po prostu utkwił nam ten ogień na resztę naszego życia. Naprawdę, zachęcam cię. Drugi raz, jak zanim pojedziesz na jakąś konferencję, jakichś fantastycznych ludzi, którzy głoszą fantastyczne rzeczy, to zastanów się, jaka jest twoja relacja z Jezusem. I zastanów się, jaka jest twoja relacja z ludźmi, których Bóg postawił w twoim życiu. Bo to ma znaczenie w twoim życiu, a nie to, że będziesz swój intelekt gnój czesał pięknymi amerykańskimi grabiami na kolejnej konferencji. Lepiej po prostu posiedzieć z trudnym człowiekiem, którego nie do końca rozumiesz, ale powiem ci, to nic nowego, bo Jezusa też nie rozumiemy i o co mu chodzi. Więc musimy poświęcić czas, żeby usłyszeć człowieka, trzeba poświęcić czas, żeby go usłyszeć. Trzeba mu dać możliwość mówienia. Niech mówi. Wiesz, na patelni przyszedł do mnie jeden człowiek, to było tam 3-4 tygodnie temu, i zaczął nawijać po prostu. Ręce mu się trzęsły. Akurat zszedłem z taboretu po głoszeniu i po prostu, więc tam zawsze jak głosisz, do mnie przynajmniej zawsze przychodzi parę osób później, bo tam coś mają. Wiesz, on przyszedł i zaczął nawijać. Ja tak sobie w głowie słucham go i tak sobie myślę, zaraz, przecież powiedziałem na tym taborecie, że jak chcesz przyjąć Jezusa albo masz jakieś pytania, to podejdź. Mówię, ten tu przychodzi, kazanie swoje mi ładuje po prostu. Ale wiesz, ale coś mi wstrzyknęło szybko, dzięki łasce Bożej. I mówię sobie, okej, dobrze. Teraz tak musi być. Teraz on musi mówić. Teraz jest jego czas. Amen. Przeczytałem też artykuł, ktoś gdzieś go znalazł i podesłał, na temat tego, że naukowcy, badacze tematu bezdomności, że największy problem, jaki jest z tymi ludźmi, to jest to, że oni nie potrzebują materialnych rzeczy, ale potrzebują podmiotowego traktowania, a nie przedmiotowego. Czyli wszystkie instytucje chcą dać im jedzenie, noclegownie, wyciągnąć ich z alkoholizmu. Wszyscy podchodzą do nich jakby do przedmiotów, które trzeba umyć, wyczyścić i przeprogramować. I dlatego te wszystkie środki są nieskuteczne, ponieważ nikt nie traktuje ich jak ludzi. Wiesz, i ja sobie pomyślałem, mówię sobie, dobrze, w przypadku instytucji, które są w świecie, to jest po prostu naturalne. No bo nie ma serca, nie ma mocy, jak oni mają zrobić? Robią to, co potrafią. I dobrze, niech robią to, co potrafią. Ale sobie myślę, może Kościół powinien zacząć traktować ludzi podmiotowo. I my wszyscy powinniśmy zacząć siebie traktować podmiotowo. Mi się podobało, Adam się modlił. Wydam cię. Adam się modlił na ostatniej modlitwie we wtorek i mówi, Panie, ten Kościół może nigdy nie urośnie. I może ty nie chcesz, żeby w ogóle kiedykolwiek urósł. Chcę wyobrazić, jak ja się czułem, tam siedzę, tam udaję zatopionego w modlitwę, shura baraka rasara laj, a ucho mówię sobie, co on tam do Boga jedzie, z czym on tutaj? Ja ani tu amen powiedzieć, no ale go zaraz wyjdź! Co to za teksty po prostu? Ale Adam później kontynuował. I powiem ci, po prostu to jest właśnie to, o to chodzi. Mówisz, bo Bóg, do czego cię Bóg powołał? Niektórzy pastorzy w kościołach się zachowują jak mormoni, którzy chcą mieć więcej żon. Dla zasady przebudzenia. Przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, Jezus po prostu miał mniejszy kościół niż ja mam. Ale wpłynął na cały świat. Okay? Ale tu jest ta istota, że jest szacunek dla osoby bardzo wysoko postawiony. I chodzi o osobę, a nie o coś innego. Bo z osoby wynika wszystko, a nie z treści, czy mądrości, czy zasady. I oczywiście, wiesz, bardzo fajnie jest znaleźć się w tłumie ludzi, którzy tak samo wierzą. Być na koncercie. Ja byłem na niejednym koncercie. Stałem w tłumie na koncercie Deliriusu w Edynburgu. Po prostu oni tam grali, ten blondyn z mikrofonem. Jechał po prostu z namaszczeniem. Na billboardach z boku wyświetlały się treści, dodatkowe animacje. Cały tłum krzyczał, że chcemy Jezusa. Ja tam stałem, po prostu łzy mi leciały po prostu. Mokry miałem koszulkę, oczy. Mówię sobie, co za przeżycie, jaki czad w ogóle. Więc to jest dobre, są dobre rzeczy. Gdy miałeś jeszcze okazję, to znajdę się znowu w takim tłumie. Fajnie się skacze w takim tłumie, że nie musisz zwracać uwagi na równowagę, bo się nie przewrócisz. Musisz tylko skakać równo z nimi, żeby ci kurtki nie podarli tutaj. Bo jakbyś skakał w poprzek, to ci zniszczą. To jest fantastyczne uczucie. Fajnie też jest siedzieć w kościele, że przychodzisz do kościoła i tam siedzi 300 osób. I taki jest szmer, tak wszyscy rozmawiają tak. I wychodzi kaznodzieja i mówi, halleluja, cieszę się, że tego poranku mogę być razem z wami. Zaklaskajmy dla Jezusa. I nagle taki... jak szum wielu wód. To jest fantastyczne. Przyprowadzasz tam człowieka niewierzącego, on tam staje i po prostu jest jak, wiesz, jak ten kłos w zbożu, który będzie zaraz ścięty. To jest fantastyczne. Ja to kocham takie rzeczy. Wychodzi ewangelista i zaśpiewajmy Alleluja. I wszyscy jadą Alleluja. Jest po prostu nieziemsko. Ciary wszędzie. Jesteś pochłonięty, dorwany. Kocham takie rzeczy. Reinhard Bonnke. 1 000 000 na spotkaniu. 2 000 000 na spotkaniu. Ci na końcu już nic nie wiedzą, co się dzieje z przodu, tylko z głośniki mają takie wielkie nad głowami. Fantastycznie. To jest super. Chciałem, nie chciałem, bardzo chciał. Z wielu względów. To by było fantastyczne. Byśmy mogli po prostu, byśmy mieli taki kościół, to słuchajcie, byśmy mogli tygodniowo wydrukować 100 tysięcy traktatów, takich, wiecie, full color. I zatrudnić ludzi do rozdawania tego na mieście co tydzień. Zapłaci, no wiesz, no a z czego człowiek ma żyć, ma stać cały czas na ulicy, no. A oprócz tego ci, którzy są w tym kościele, by wiesz, każdy by 3 rozdał i już by było rozdane 5 000. Ile można zrobić? Byśmy poszli do szpitala onkologicznego i zrobili wokół niego łańcuch rąk. 5 kółek. Bo w jednym byśmy się nie zmieścili. Byśmy zaczęli modlić się o tych chorych na raka. Wyobraźnia podpowiada fantastyczne rzeczy. I one są fantastyczne. Ja ich nie krytykuję. I lubię takie rzeczy. Fajne to są rzeczy, to są piękne rzeczy. Ale życie zaczyna się gdzieś indziej. Życie zaczyna się... Wiecie, gdzie się zaczyna życie? Teraz powiem bardzo mistyczną prawdę, mogę wam przekazać. Gdzie się zaczyna życie? W sypialni się zaczyna życie. A nie na stadionie z 10 000 000 ludzi. Tylko w sypialni się zaczyna życie. Tam się wszystko zaczyna, tam się ludzkość zaczyna. Tam się miłość zaczyna. Amen. I tak samo jest z Jezusem właśnie. Okej. Okay. Chyba jakiś obraz jest. Mam nadzieję. Teraz tytuł do tego dobrać. To będzie wyzwanie. Ale... Życie zaczyna się w sypialni. Bardzo dobre. Jezus zaczyna się w sypialni. Życie zaczyna się od zapłodnienia. Ale to prawda. Czy ja kłamstw nie głoszę w kościele? Ale to w ogóle jest, to w ogóle też mam to w notatkach, ale akurat przeskoczyłem to, ale to jest w ogóle świetna alegoria, bo po prostu jak Paweł mówi, że wszystko uznaje za śmieci, żeby zyskać Chrystusa, to teraz zobaczcie, co robi po prostu zakochany człowiek, żeby zyskać drugą osobę. Wszystko traci znaczenie, żeby zrobić to jedno i być z tą osobą. Po prostu, żeby całą resztę odsunąć. Okej, ale tego już nie będziemy rozwijać. Wstańmy.